Polska musiała prosić o pomoc, tak? Inne kraje.
Tak, oczywiście byli to obywatele polscy pod opieką rządu polskiego generała Sikorskiego, ale oczywiście ten rząd miał bardzo ograniczone możliwości. Był rządem na uchodźstwie, nie dysponował własnymi jakby pieniędzmi, możliwościami transportowymi, własnym terytorium, więc musiał tu korzystać z pomocy sojuszników albo ewentualnie krajów neutralnych. Oczywiście największą rolę odgrywali tu Brytyjczycy, którzy byli gospodarzami, gościli rząd polski, przeznaczali kredyty na jego utrzymanie, wojska, także cywilów. No i zastanawiano się, co zrobić z tymi Polakami. Sprawa nie była prosta. Musimy pamiętać, że koniec 40, czy połowa 42 roku to krytyczny moment II wojny światowej. Niemcy są pod Stalingradem. W Afryce ofensywa niemiecka odnosi sukcesy. Japończycy na Dalekim Wschodzie są w natarciu. Wydaje się, że sprzymierzeni, prawda, alianci mogą tą wojnę generalnie przegrać. I teraz w tym momencie muszą zająć się 40 tysiącami cywilów, których trzeba wykarmić, których trzeba gdzieś przetransportować, zapewnić im odpowiednie warunki egzystencji. I trzeba przyznać, że tu no, jednak narody sprzymierzone stanęły jednak na wysokości zadania i ci polscy uchodźcy znaleźli w czasie wojny opiekę w różnych częściach zresztą świata, rozproszyli czy zostali rozproszeni po całym świecie, od właśnie Nowej Zelandii, po Meksyk, od Iranu, po południową Afrykę.
To był chyba jedyny sposób, tak, żeby te 40 tysięcy znaleźć gdzieś dla nich miejsce, to rozproszyć ich właśnie, tak?
Tak, rząd polski zwrócił się z prośbą, popieraną zresztą przez dyplomację brytyjską, do różnych krajów, między innymi do Stanów Zjednoczonych, kraju najpotężniejszego, najbogatszego, żeby przyjęły Stany Zjednoczone polskich uchodźców. Amerykanie odpowiedzieli negatywnie, posiłkując się swoim prawem imigracyjnym, które rzeczywiście było bardzo wtedy restrykcyjne i uniemożliwiało takie masowe przewiezienie uchodźców, nie tylko zresztą polskich, na terytorium Stanów Zjednoczonych. Natomiast Amerykanie powiedzieli, że mogą dać pieniądze i to duże pieniądze, ale uchodźcy muszą być skierowani do innych krajów. Rząd polski zwrócił się do wielu krajów południowej i środkowej Ameryki, ale uzyskał zgodę, co ciekawe, Meksyku, który zgodził się przyjąć nawet początkowo 28 tysięcy polskich uchodźców. No ale okazało się, że samo przetransportowanie Polaków do Meksyku jest ogromnym i trudnym zadaniem. Skończyło się na tym, że około 1700 osób wyjechało rzeczywiście do Meksyku i zamieszkało na czas wojny w osiedlu Santa Rosa, utrzymywanym z funduszy polskich, brytyjskich i amerykańskich właśnie. Natomiast zdecydowana większość uchodźców znalazła się w koloniach albo w dominiach brytyjskich. Tu no, władze brytyjskie mogły najłatwiej taką decyzję podjąć. Najwięcej Polaków znalazło się w koloniach afrykańskich Wielkiej Brytanii, w Tanzanii, w Kenii, w Ugandzie, w Rodezji Północnej i Południowej oraz w dominiach brytyjskich, w Unii Południowej Afryki, w Nowej Zelandii oraz w Indiach, wówczas kolonii brytyjskiej.
No właśnie, tak mam wrażenie, że chyba najbardziej znany jest ten epizod dotyczący dzieci, które właśnie zostały przetransportowane do Bombaju. Czy on jest najlepiej, nie wiem, opisany, zbadany?
W Indiach powstało kilka dużych osiedli polskich. Najpierw to były osiedla tak zwane tranzytowe, przez które przechodzili uchodźcy wyruszający do Afryki czy do innych krajów. To były osiedla w okolicach Karachi i Malir. Obecnie to jest Pakistan, ale wówczas to były Indie brytyjskie. Później powstało osiedla stałe, osiedle dla sierot z Balahadi, gdzie jeden z maharadżów indyjskich przeznaczył swoje posiadłości dla polskich sierot. Tam powstało tylko właśnie takie osiedle dziecięce. Natomiast w Waliwadę na południe od Bombaju powstało duże osiedle dla dzieci i dla osób dorosłych liczące ponad 5 tysięcy osób. Było to w zasadzie takie małe polskie miasteczko. Tu można wspomnieć, że w tym epizodzie indyjskim wielką rolę odegrał polski konsulat generalny w Bombaju, a zwłaszcza żona konsula, pani Kira Banasińska, osoba niezwykle aktywna, energiczna, która jako delegatka Polskiego Czerwonego Krzyża odegrała chyba większą rolę niż jej mąż, konsul, właśnie w zapewnieniu odpowiednich warunków utrzymania dla polskich sierot i dla polskich uchodźców.
Panie profesorze, znany jest też epizod ten dotyczący dzieci, które trafiły do Libanu. Między innymi dzięki temu, że opiekę nad nimi sprawowała między innymi Hanka Ordonówna, no, znana gwiazda przedwojenna, która zresztą zmarła tam w Bejrucie. Tak,
tak, ona była jedną z osób deportowanych w głąb Związku Sowieckiego i z tymi Polakami, którzy z wojskiem opuścili Związek Sowiecki, wyjechała. Po wyjeździe mogła się spotkać ze swoim mężem Tyszkiewiczem, ona wówczas była już mężatką, który był dyplomatą. Początkowo ona mieszkała w Indiach, zresztą leczyła się w jednym z sanatoriów w Indiach, ponieważ już wówczas była poważnie chora, ale uczestniczyła również w tej pomocy dla polskich sierot. Potem wyjechał właśnie do Libanu, żeby kontynuować w tamtejszych lepszych warunkach zdrowotnych kurację. Natomiast Liban już w końcowym okresie wojny stał się również miejscem pobytu polskich uchodźców, których przewieziono z Iranu, ponieważ w Iranie część jednak Polaków została, kilka tysięcy, mimo rozproszenia pozostałych po obozach w Afryce, czy w Nowej Zelandii, czy w Meksyku. Część jeszcze została i oni w 1944 roku zostali przetransportowani do Libanu, który stawał się wówczas niepodległym krajem. I trzeba przyznać, że ten kraj udzielił wówczas Polakom gościny. Zresztą niektórzy mieli tam naprawdę bardzo dobre warunki, mogli nawet studiować na tamtejszych bardzo dobrych uniwersytetach. Na Uniwersytecie Amerykańskim i Francuskim wielu Polaków tam studiowało. Wielu też kończyło szkoły średnie i te warunki pobytu w Libanie rzeczywiście były bardzo dobre. Polacy nie mieszkali tam w jednym obozie, tylko po prostu mogli mieszkać w różnych miejscowościach, dostawali pieniądze na utrzymanie, na indywidualne jakby prowadzenie własnego gospodarstwa domowego, czyli warunki jak na czas wojny były niezwykle dobre.
Można powiedzieć, że tylko nieliczne z tych dzieci powróciły do Polski?
Tak rzeczywiście się stało. Stało się tak dlatego, ponieważ te osoby doświadczyły tego, czym jest komunizm w sowieckim wydaniu, prawda? No i po wojnie niestety rząd polski na uchodźstwie nie wrócił do kraju. Polska znalazła się w tej sowieckiej strefie wpływów. W Polsce rządzili komuniści i oczywiście te osoby obawiały się powrotu do kraju, obawiały się, że znajdą się ponownie w tak traumatycznych, ciężkich warunkach. Zresztą wyraźnie odradzał taki krok rząd polski na uchodźstwie, który nadal funkcjonował. Powstała w związku z tym bardzo trudna zresztą sytuacja o charakterze takim prawnym, ponieważ rząd polski, ten komunistyczny, był jednak uznany międzynarodowo i on zgodnie z prawem nawet międzynarodowym mógł rozciągnąć opiekę nad na przykład sierotami, prawda, obywateli polskich. Więc formalnie miał pretekst do tego, żeby te dzieci objąć swoją opieką, swoją kontrolą i sprowadzić je w sposób nawet przymusowy do kraju. Ten problem rozstrzygnięto w ten sposób, że zaczęły powstawać komitety opieki nad tymi polskimi dziećmi. Taki komitet powstał właśnie w Nowej Zelandii, powstał w Indiach, powstał w Meksyku czy w Afryce i one formalnie wystąpiły do miejscowych sądów jako instytucje, które będą opiekowały się tymi dziećmi. Uzyskały takie potwierdzenie przez tamtejsze sądy i dzięki temu te dzieci nie musiały wracać do kraju. Wiele z tych dzieci na przykład z Meksyku wyjechały do Stanów Zjednoczonych, gdzie opiekowała się nimi Polonia Amerykańska. tam wstąpiły, czy zostały przyjęte do sierocińców, młodzież dorastająca do szkół polonijnych. Podobnie było w Nowej Zelandii. Rząd Nowej Zelandii zgodził się, aby Polacy zostali na jego terytorium. Zapewnił im też możliwość kształcenia, opieki w okresie, kiedy jeszcze nie dorosną. Podobnie było w Unii Południowej Afryki. Tamtejszy rząd również tym Polakom zgodził się ich przyjąć. No, trudniejsza była sytuacja, jeśli chodzi o kolonie brytyjskie w Afryce. Te kraje były w zupełnie innych warunkach. I ta młodzież przeważnie wyjechała na Wyspy Brytyjskie, bądź na przykład do Australii, do innych krajów, które zgodziły się przyjąć polskich uchodźców. A więc także na przykład właśnie Australia, trochę Argentyna, inne kraje, Stany Zjednoczone po wojnie przyjęły tych uchodźców. Także obecnie oni i ich potomkowie mieszkają na całym świecie. Takimi większymi skupiskami tych uchodźców są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Oczywiście jest prężne środowisko w Nowej Zelandii, w Unii Południowej Afryki. Natomiast najmniej w Indiach czy Afryce, tej czarnej Afryce, gdzie tych Polaków jest prawie, że nie ma. Oni w większości wyjechali do innych krajów.
Tak się zastanawiam nad takimi dramatami poszczególnych osób, rodzin. Przecież niektóre z tych dzieci zostały sierotami albo półsierotami. Czasami to były bardzo małe dzieci. Czy do końca wiadomo i czy są znane wszystkie personalia? Czy na przykład mogło tak być, że niektóre z tych osób nawet nie znają swoich prawdziwych personaliów?
Raczej chyba takie zjawisko nie występuje w jakiejś masowej skali. Na szczęście historycy dysponują bardzo kompletnym, można powiedzieć, materiałem. W każdym z tych obozów uchodźców polskich, które były dobrze zorganizowane i stanowiły często taką rodzaj polskiej wioski, prawda, gdzieś tam daleko w orientalnych krajach, czy polskiego miasteczka, były prowadzone dokładne spisy, także dysponujemy pełnymi spisami osób, które tam się znajdowały. Potem oczywiście były odpowiednie procedury przewożenia tych osób do innych krajów, czy w wyjazdach do Stanów Zjednoczonych, czy do Wielkiej Brytanii. Także one oczywiście otrzymywały odpowiednie dokumenty, ich tożsamość była ustalona, a więc takiej sytuacji nie było. Młodsze dzieci przeważnie znajdowały się pod opieką polskich sierocińców, czy to w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie oczywiście też wyrastały w środowisku polonijnym, a jeżeli było to środowisko obce, to często też pod kontrolą polskich organizacji polonijnych, które starały się roztoczyć opiekę nad tymi dziećmi. Zresztą natychmiast po zakończeniu wojny ci uchodźcy sami się organizowali, powstawały różnego rodzaju stowarzyszenia, często istniejące do dnia dzisiejszego. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, funkcjonował Klub Santa Rosa, gromadzący tych Polaków, którzy znajdowali się w osiedlu Santa Rosa. Oni w większości mieszkali w Chicago czy wokół Chicago po wojnie, niektórzy w innych krajach Ameryki Południowej, ale utrzymywali kontakt właśnie w ramach tego stowarzyszenia. Więc losy tych ludzi są dosyć dokładnie znane i jest to bardzo ciekawa i w gruncie rzeczy optymistyczna historia, bo pokazuje z jednej strony jakby wytrwałość tego polskiego żywiołu, który uratował się z tej hekatomby sowieckiej niewoli. Z drugiej strony pokazuje jednak tu działania rządu polskiego i sprzymierzonych, którzy tej pomocy udzielili, i społeczeństw tych krajów osiedlenia, które przyjęły tych uchodźców serdecznie, i często wielu z nich zrobiło tam po wojnie autentyczne kariery w życiu zawodowym. Niektórzy, znam kilku milionerów, którzy z południowej Afryki czy ze Stanów Zjednoczonych, którzy jako dzieci znaleźli się w tych krajach.
No to myślę, że to musi być też niezwykle ciekawe potem właśnie prześledzić te losy, jak one się układały. Myślę, że to tak właśnie, jedni mieli trochę więcej szczęścia, inni trochę mniej, jak to w życiu, ale okazało się, że taki kolejny epizod tego naszego takiego tułaczego losu w gruncie rzeczy, no pewnie skończył się dla większości z tych dzieci jednak dobrze.
Tak, choć na obczyźnie, no jest ze stratą dla dla krajów, talenty tych ludzi nie mogły być dla ojczyźnie wykorzystane, no ale to wynikało z tych geopolitycznych uwarunkowań. No szczęśliwie wielu z nich dożyło wolnej, niepodległej Polski, mogło przyjeżdżać do kraju. Byli tacy, którzy na starość wrócili do Polski, spotykają się w Polsce, te spotkania koła Indian, czy właśnie mieszkańców innych osiedli. Przez wiele lat odbywały się poza granicami kraju, czy to w Londynie, czy gdzieś w Stanach Zjednoczonych, od wielu lat odbywają się już na terenie Polski. Przyjeżdżają nie tylko ci, którzy mieszkają w Polsce, i ci ich koledzy, którzy nadal mieszkają
za granicą,
na zachodzie.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i za te wszystkie informacje. Moim gościem był profesor Janusz Wróbel z Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.
Dziękuję.